Adam Treder, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Słupska. Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak panu upłynęły te pierwsze dni kampanii? To już pan się z tym oswoił, że musi pan walczyć o każdy głos, czy jeszcze pan się wdraża?
Nie, cały czas adrenalina jest, cały czas mózg buzuje, jest trochę spięcia, napięcia, ale już się z tym pogodziłem.
Pogodziłem się, że co, że startuję, czy że będę walczył o każdy głos?
Że startuję i że będę walczył o sukces miasta Słupska.
Dobrze, to przejdźmy do konkretów. Pan rozpoczął swoją kampanię wyborczą od takiego oto akcentu, komunikacja miejska dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zapowiedział pan, że będzie pan się starał, żeby to wprowadzić jak najszybciej, oraz komunikacja do węzła transportowego. To na początek, panie Adamie, to ile ta komunikacja bezpłatna dla uczniów będzie kosztować miasto?
Ile będzie kosztowała miasto? Szanowni Państwo, w mieście Słupsku mamy młodzieży szkolnej, szkół podstawowych i szkół średnich. To jest rząd 15 tysięcy osób.
16.
No, przepraszam. To jest jedno. Zakładam z tego, że takich osób korzystających z tej komunikacji...
Nie, chwileczkę. Ma być dla wszystkich.
Dla wszystkich.
Dla wszystkich uczniów szkół średnich i...
Zameldowanych w Słupsku.
Tak jest, i podstawowych.
Zameldowanych w Słupsku.
Tak jest.
Ale jeżeli mówimy o skali 16 tysięcy uczniów, to jest również młodzież, która jest przyjezdna i jest z osiedlnych gmin, która wjeżdża. Więc zakładam, że nawet zakładając, że to będzie połowa uczniów, no to mamy rząd około 3 milionów złotych.
No właśnie, 3 miliony. To skąd je wziąć? Bo już dzisiaj komunikacja miejska w Słupsku kosztuje 29 milionów złotych, z czego z biletów jest jakieś 10-11 milionów.
10-560 chyba dokładnie.
No właśnie, więc i to oznacza, że w ostatnich latach liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej w Słupsku spadła. Nikt tego nie ujawnia o ile, ale ja pamiętam jeszcze niedawno, mimo tego, że bilety były tańsze, to wpływy wynosiły jakieś mniej więcej 12 milionów i to było mniej więcej 50-50, czyli 12 milionów z biletów, 12 milionów z budżetu, teraz to już 29 milionów kosztuje komunikacja miejska. To skąd dołożyć pozostałe 3 miliony, żeby uczniowie ze Słupska mogli jeździć bezpłatnie autobusami?
Powiem tak, nie ukrywam, że jeżeli się powiedzie nasz wniosek władz miasta, o ile będzie dalej procedowany i będzie przegłosowany na sesji w marcu, dotyczące poszerzenia granic miasta Słupska, to może się pojawić, że będą dodatkowe wpływy do budżetu, z wiadomych względów, jeżeli chodzi...
Ale wtedy i uczniów będzie pan miał więcej, bo jak wam przyłączy się Siemianice i Bierkowo, to będzie ich więcej.
Panie redaktorze, wszystko etapami i po kolei. Przede wszystkim to też jeszcze będziemy mieli dodatkowe już w tym roku dochody właśnie z tego typu, które będą wpływały do miasta wynikające z poszerzenia granic, bo będzie większy wpływ podatków już z tych terenów inwestycyjnych, które miasto przejęło.
Spłaszewka dokładnie.
Dokładnie spłaszewka.
6 milionów złotych.
Więc to częściowo będzie można nawet i z tego sfinansować. Poza tym jeszcze trzeba też poprawić usługę i dostępność usługi komunikacji zbiorowej na terenie miasta Słupska, żeby była bardziej przystępna i dostępna dla naszych mieszkańców.
A co by pan zrobił, żeby więcej ludzi jeździło autobusami? Bo ta liczba pasażerów spada i tam jest jeszcze taka dość duża grupa osób, która ma po prostu darmowe przejazdy. To są często emeryci.
No tak, to są emeryci, renciści, osoby, które są powyżej 60 roku życia, to już mają ten przywilej, że kursują za darmo. No, ale chodzi też o rozwinięcie oferty nawet wychodzącej poza teren miasta Słupska, bo tu nawet była dyskusja.
Ale to miasto będzie płaciło za to, żeby autobusy jeździły poza granicami?
Nie, chodzi o to, o zwiększenie wpływów.
To w jaki sposób to zrobić? Bo sytuacja jest taka, pan jest fachowcem, bo pan pracował jako prezes PKS-u Słupski, PKS-u Bytów, pewnie do tego jeszcze wrócimy. Żeby poza tereny miasta wyjeżdżały autobusy miejskie, to gmina musi na to zgodzić, po pierwsze, bo musi za to zapłacić.
Tak.
I będzie pan namawiał, żeby gminy Kobylnica, a zwłaszcza gmina Redzikowa, której to miasto Słupsk chce odebrać tereny, dopłacała do większej liczby kursów?
Wszystko jest możliwe, panie redaktorze. Wszystko zależy od tego, kto wygra te wybory, jaką będzie prowadził politykę wobec samorządów lokalnych, jaka będzie ta współpraca. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że dużo można osiągnąć, jeżeli chodzi o porozumienie z samorządami dotyczące komunikacji zbiorowej, bo to też robiłem, tak jak już pan wspomniał, będąc prezesem PKS-u Słupsk czy Bytów i miałem na tym polu sukces.
No dobrze. A ile kosztuje bilet jednorazowy w Słupsku?
3,50.
A ulgowy?
ulgowy na połowę.
Złoty 75. Tutaj pana nie złapałem, ale przygotował się pan. A jeżeli chodzi o węzeł transportowy, bo pół roku temu go otwarto i pani prezydent mówi, no jeszcze to teraz nie, bo tutaj zaskoczono nas remontem linii kolejowej 202, że będą rozbierane wiadukty, w związku z tym teraz musimy nową ofertę przygotować i autobusy będą jeździły na węzeł transportowy miejskie MZK, bo na razie nie jeżdżą. Pan jest fachowcem od tego, jakby pan to zorganizował? Żeby ten węzeł był właściwie wykorzystywany, żeby ludzie z autobusów korzystali, jeździli i żeby docenili to, że miasto wydało ponad 30 milionów na budowę ładnego węzła transportowego.
Zależy od tego. To, co pani prezydent mówi, częściowo się zgadza. Były utrudnienia i nadal są. Jeżeli chodzi o dojazd, mamy w przeciągu 2 lat mieć wybudowaną drugą nitkę dojazdową, ale jeszcze jest kolejna nitka, która może być dojazd bezpośrednio do ulicy Wolności. Jeszcze można...
Którędy?
No jak będziemy projektowali dojazd do ringu, to do ronda na ulicy Sobieskiego, to tam dalej jeszcze jest wolny teren, żeby pojechać do wiaduktu i wbić się na
wiadukt na 3 maja. A dlaczego teraz tego nie zrobiono przy okazji?
Nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem i tutaj nie będę wymyślał. Ale jeżeli chodzi o sam węzeł komunikacyjny, ja uważam, że nawet przy tej infrastrukturze, która jest, to swobodnie można kilkanaście kursów dziennie już wprowadzić przy drobnej kolejce.
Ale skąd te kursy powinny funkcjonować?
Jeżeli węzeł komunikacyjny, można powiedzieć, mamy w centrum miasta, tak? To można promieniście robić komunikację, żeby z każdego rejonu miasta, nie wyłączając część kursów z normalnej komunikacji, żeby zajeżdżały bezpośrednio na węzeł.
A czemu to się nie stało do tej pory?
Czemu się to nie stało?
Czy wy się w ogóle tym interesowaliście jako radni? Bo ja mam wrażenie, że dopiero jak o tym napisaliśmy, że autobusy nie jeżdżą, to nagle się radni obudzili, że...
Nie, bo
autobus miejski był MZK na otwarciu węzła. Pięknie był zaprezentowany i potem już się na węźle nie pojawił. I czy wy jako radni w ogóle się zajmowaliście tą sprawą?
Powiem panu tak, ja powiem o sobie, bo nie chcę mówić o innych radnych. Ja powiem panu, że... Jak była mowa o węźle transportowym w dyskusjach na komisjach, cały czas było mówione o komunikacji, że ta komunikacja zbiorowa będzie na węźle. Ja nawet powiem szczerze, że byłem sam zaskoczony, jak się dowiedzieliśmy, że to będzie z czasem. Dopiero może gdzieś pojedyncze kursy. I po prostu sam byłem zdziwiony i dostaliśmy wtedy odpowiedź, bo nie ma dojazdu, że będziemy projektowali i tak dalej. To jest po prostu...
No ale wy nie sprawdzaliście tego, jak powstaje ten węzeł, że tam nie ma porządnego dojazdu?
Powiem szczerze, że bardziej się skupialiśmy na tym, kiedy ta inwestycja będzie w końcu dokonana i będzie zrealizowana.
Ale wie pan, że tam kierowcy narzekają na ten zjazd z ulicy Sobieskiego do Towarowej.
Przy remoncie dojazdów można było to skrzyżowanie również skorygować i wyprofilować się, żeby było bezkolizyjne.
Czasami jest tak, że żeby autobus mógł zjechać, to samochód stojący na przeciwległym pasie musi się cofnąć, bo się po prostu nie mieści.
Zgadza się.
No dobrze, no ale to już działa. I teraz co zrobić, żeby tam dojeżdżały autobusy? Bo mam wrażenie, że to jest przeciągane w nieskończoność i to się nie wydarzy w najbliższym czasie. Może to tylko moje wrażenie.
Powiem tak, panie redaktorze.
Ale to pan jest kandydatem na prezydenta i pan jest specjalistą od komunikacji.
Na dzień dzisiejszy, w mojej opinii, władze miasta powinny zrobić jak najszybciej ten ruch, o którym my mówimy, żeby tą komunikację sprowadzić na węzeł. Naprawdę to są kursy. Mamy, można powiedzieć, 4 krańce miasta, tak? Osiedle Hubalczyków, mamy osiedle przy lesie, mamy osiedle Niepodległości, mamy osiedle Sobieskiego i z każdego tego kierunku można posprowadzać komunikację do węzła.
No ale jeżeli będą musiały te autobusy przejechać przez tory, czyli pokonać tę część zachodniej na wschodnią część miasta, po rozbiórce czy po rozpoczęciu prac na Szczecińskiej, to będą stały tak samo w korkach, jak te samochody, które będą starały się przebić na drugą stronę miasta.
No panie redaktorze, no teraz przy remontach wiaduktach wiadomo, że będziemy mieli większe utrudnienia, ale generalnie te autobusy tak czy inaczej przejeżdżają przez całe miasto, z każdego kierunku. Więc jeżeli będzie któraś z para kursów wjeżdżała na węzeł transportowy, to nie będzie nawet odczuwalne dla podróżnych. Bo to można zrobić tylko celowe kursy, które będą wjeżdżały tylko na węzeł transportowy, wjeżdżały z węzeł transportowego, nie będą musiały krążyć dalej po mieście. Można wyłączyć to z bieżącej komunikacji, tak żeby nawet nie zwiększać ilości wozokilometrów, na które są...
To się da w ogóle zrobić, nie zwiększając ilości wozokilometrów?
Da się, bo tak jak mówiłem, to musi nastąpić przebudowa całego układu komunikacji.
No tak, ale to nawet jeszcze nie jest zaprojektowane.
No nie jest zaprojektowane.
Dopiero w tej chwili ZIM wybiera wykonawcę dokumentacji projektowej. Nawet nie ma na to projektu jeszcze.
Ale ja mówię, że przy już istniejącej infrastrukturze to można zrobić.
Teraz? W jaki sposób?
No tak jak mówiłem, trzeba siąść, przejrzeć rozkład jazdy z obecnej komunikacji, powyłączać niektóre pomiędzy, które są kursy i włączyć do układu komunikacyjnego na ring.
A może linia numer 14 węzeł. Powinna jeździć na węzeł?
Może być to linia 14, ale to może być nawet...
A wie pan, dlaczego mówię o linii numer 14? Dlatego, że ona jest zawieszona od grudnia 2022 roku. W ogóle nie jeździ. Znaczy, to generalnie mam wrażenie, że wszyscy uznali, że ten węzeł będzie sobie tak po prostu funkcjonował siłą rozpędu, a na razie korzystają z niego trzy firmy. PKS Bytów, PKS Słupsk i prywatna firma Nord Express.
I generalnie no i dzisiaj... jeszcze korzystały przewoźnicy międzynarodowi, którzy się przyniosą
okej, ale na razie sytuacja jest taka, że miasto Słupsk zbudowało bardzo ładny węzeł wizualnie.
Ale nie dla siebie.
Nie dla siebie, tak.
No. Zgadza się.
I radni dowiadują się o tym od, między innymi pan, od dziennikarzy. To tak powinno wyglądać?
Nie, tak nie powinno wyglądać.
No ale w ogóle nie dopingujecie pani prezydent, żeby zmieniła tę sytuację jako radni.
Panie redaktorze, no...
No nie naciskacie w tej sprawie. Jak był kłopot z wypłacalnością czy funkcjonowaniem MZK i było głośno o tym, że MZK ma kłopoty finansowe, to prawda. Proponowaliście, żeby podnieść automatycznie wozokilometr i to się udało. Ale potem zapadła cisza w sprawie MZK. Kompletna.
No się dzisiaj nie zapadła kompletnie, bo jeszcze jest wątek kolejnej umowy powierzenia dla spółki MZK i tutaj też widzimy taki trochę dystans.
Pani prezydent w studiu powiedziała, że ta umowa już jest przygotowana, że draft tej umowy jest przygotowany i że taka jest wola, żeby to MZK woziło mieszkańców Słupska.
Panie redaktorze,
pan w to wierzy, czy nie?
Trudno mi powiedzieć, że wierzę. Jeżeli jest draft, to czemu już nie siadamy, już nie rozmawiamy o tym, tak? Mhm. Bo to już jest czas najwyższy, bo może się okazać tak, że umowa będzie przedstawiona i to powierzenie nastąpi w końcówce roku i później się okaże, że wszystko jest na szybko i byle jak.
No to niedobrze, jakby było byle jak.
No właśnie o to chodzi, więc my to już podnosiliśmy na komisji i połączonej, i indywidualnej Komisji Finansów, że do tego trzeba przysiąść jak najszybciej, żeby wszystkie strony zainteresowane tym porozumieniem i tą umową były zaspokojone.
Jeszcze macie przynajmniej jedną sesję, z tego co wiem, a może nawet dwie.
Nawet dwie.
Dwie. Ja myślę, więc że nawet myślę, dwie. Że będziecie o tym jeszcze rozmawiać. A proszę mi powiedzieć, ja pytam wszystkich radnych, którzy startują, startuje dwóch. Dlaczego tak słabo u was z interpelacjami? Radny Szewczyk mi to tłumaczył, że robił te interpelacje razem z panią radną Anną Rożek, że miał więcej zapytań niż interpelacji i że tego tak nie można rozważać, bo on jest aktywny w zapytaniach i w teamie z Anną Rożek. A u pana też to nie wygląda zbyt imponująco. Jak to wygląda z tymi interpelacjami?
Ja mam trochę, nie, jak inni radni, ja mam inne podejście do zapytań, interpelacji.
Bo powiedzmy od razu, pan ma dwie interpelacje.
Tak.
I ani jednego zapytania.
I ani jednego
zapytania. Ani jednego zapytania. 19 stron tych zapytań przejrzałem, żeby sprawdzić, ile pan złożył. Nie złożył pan ani jednego. I w sprawie realizacji budżetu złożył pan interpelację 27 listopada 2019 roku i przedwczoraj w sprawie zagrożenia przeciwpowodziowego. To zwiększył pan liczbę swoich interpelacji o 100%.
Tak, mogę i o 1000%,
no tak,
bo to nie jest...
Chciałem zapytać, dlaczego tak to wygląda? Dlaczego? Mieszkańcy się do pana nie zwracają o żadną pomoc, o wsparcie, o jakiś lobbying?
Zwracają
nie
się.
Są potrzebne do tego interpelacje ani zapytania, pana zdaniem, tak? Czy jak? Jak to wygląda?
Dlatego chciałem powiedzieć, ja mam inne podejście, więc o tym opowiem. Dla mnie, jeżeli chodzi o same interpelacje czy zapytania, to ja je składam rzeczywiście, to takie widać tylko dwa razy, ale tylko je złożyłem tylko dlatego, że jak interesowałem się danym tematem, czy właśnie odnośnie tych doświadczeń, bo to była pierwsza interpelacja, czy nawet teraz, jeżeli chodzi o
nie, no jedna jest w sprawie realizacji budżetu.
Budżetu. I to było 150 tysięcy
na doświadlenie.
Dokładnie o tym
tak,
mówię.
Tak jest.
I dlatego mówię. I zasięgałem informacji w Urzędzie Miasta, i w zimie i nie uzyskałem odpowiedzi, która mnie satysfakcjonowała, bo były odpowiedzi pokrętne, nieadekwatne do sytuacji.
Co? Urzędnicy unikali odpowiedzi? Niemożliwe. No,
panie redaktorze, odpowiedzi udzielali jak najbardziej, ale to była informacja dla mnie niepełna.
Tak, jest niejasna, tak?
Niejasna. Mhm. Jeżeli mi brakowało tej informacji, to wtedy napisałem, żeby dostać konkretne informacje. Mhm. Tak samo teraz, jeżeli chodzi o tą drugą interpelację.
Przeciwpowodziową. Z 20 lutego.
Tak, bo jeżeli słyszymy, że ktoś tylko wysłał pismo i dostał odpowiedź zwrotną też na piśmie i żadnych działań innych dodatkowo nie podjął, no to chcę zobaczyć, jakie były rzeczywiste działania, żeby temu zapobiec.
I zapytań też żadnych pan nie składał?
Nie.
Znaczy dwie interpelacje. Znaczy, z czego to wynika? Znaczy czasami mieszkańcy wymagają od radnych, żeby jakoś w jakiś sposób udokumentowali swoją aktywność, nie tylko tak, że gdzieś pójdą i kogoś zapytają, tylko żeby to miało swój wymiar taki, no, realny, na przykład taki jak interpelacja. I rozumiem, że pan do tego co, inaczej podchodzi? Jak pan to załatwia? No przychodzą mieszkańcy, mówią, panie radny, głosowałem na pana, mam tu problem, nie wiem, śmieci mi wyrzucają pod domem i tak dalej, proszę coś z tym zrobić, bo ja nie mogę sobie z tym poradzić.
W takich sytuacjach miałem kilkanaście takich próśb i to głównie były sprawy związane z jakimś chodnikiem, z jakąś dziurą w drodze, albo że jakieś samochody firmy kurierskich blokują drogi. I powiem szczerze, szybciej się załatwia rzeczy na telefon albo podjechać do instytucji miejskich i bezpośrednio to załatwić.
I pan to załatwiał?
Jest lepsza skuteczność, dokładnie tak.
Dobrze, to mieszkańcy ocenią, jaka jest pana skuteczność, bo...
Aczkolwiek, od razu też mówię, nie wszystkie sprawy się udało załatwić. Żeby była też pewność, żeby nie było tak, że trener powiedział, dobrze, że wszystko mu się udało załatwić.
Że 100%.
Nie,
to
tak
nie.
Zawsze jest.
Dobrze, to jeszcze wracając na moment do komunikacji, bo to pytanie mi umknęło, a chciałbym, żeby ono wybrzmiało, bo wydaje się, że jest duża część osób, dla których to jest ważne. Czy w pana opinii MZK powinien mieć, Miejski Zakład Komunikacji, powinien mieć monopol na przewozy komunikacji miejskiej w Słupsku? Czy pan dopuszcza taką formę, w której część linii albo jakaś część usług idzie na wolny rynek, czyli krótko mówiąc na przetarg. MZK też może w nim wystartować na przykład, zakładam, ale też inne spółki zewnętrzne, nieważne czy samorządowe, czy prywatne.
Panie redaktorze, my jesteśmy teraz w trochę innej sytuacji, jeżeli chodzi o naszą spółkę MZK, bo trzeba pamiętać, że mamy jako miasto, jako spółka sama, jako MZK ma zobowiązania wynikające z dofinansowania zakupu samochodów, jest trwałość projektu,
autobusy
i tak dalej,
elektryczne,
autobusy,
tak.
Więc tu naturalnym się staje, że firma MZK musi być przez ten okres trwałości projektu jedynym przewoźnikiem i o to będziemy zabiegali, żeby nadal ten stan utrzymać.
Czyli pan będzie teraz naciskał na panią prezydent, żeby tą umowę powierzenia podpisać jeszcze przed wyborami, to się chyba nie uda.
Przed wyborami na pewno się nie uda.
No, to mamy jasność. A, jest też pytanie od pana Michała Czarnaka, jeżeli dobrze zapisałem nazwisko, jeżeli nie przekręciłem, to z góry przepraszam. Jest pytanie do pana. Czy byłby pan w stanie wspomóc lub niejako zmusić MZK lub ZIM do zakupu autobusów przegubowych poprzez poszukiwanie używanych pojazdów lub rozpisanie przetargu na fabryczne nowe pojazdy? Obecne to tragedia, to jest opinia pana Michała. Tak samo mam pytanie tutaj co do tak zwanego ciepłego guzika, czyli samodzielnego otwierania drzwi przez pasażera, bardzo powszechnego systemu w wielu miastach. Najnowsze pojazdy elektryczne MZK posiadają taką funkcję, lecz nigdy nie widziałem, aby to było używane. To są moim zdaniem wyrzucone pieniądze w błoto. Pozdrawia pan Michał.
Jeżeli chodzi o guzik, no to jest kwestia mentalności i przyzwyczajenia, tak?
A może to kwestia bezpieczeństwa, może kierowcy nie ufają, że w czasie jazdy nie będzie włączony. Nie wiem, jak to funkcjonuje do dzisiaj, bo ja go nie używam, tego guzika, powiem szczerze, chociaż jeżdżę komunikacją miejską.
Powiem szczerze, ja byłem też pracownikiem MZK, też byłem kierowcą.
No dobrze, jaka jest pana opinia w tej sprawie?
Z punktu widzenia pasażera jest to bardzo wygodne, bo też korzystałem z tego w innych miastach, bo też korzystałem z komunikacji zbiorowej w innych miastach, na przykład w Trójmieście, to tam jest taka opcja, w Koszalinie jest, teraz nie pamiętam, czy w Koszalinie jest, ale w Szczecinie na pewno jest.
Skupmy się na Słupsku.
To się zgadza. W Słupsku tego nie ma. Ja pamiętam swojego czasu, też było już.
Ale te nowe pojazdy elektryczne tutaj pan Michał pisze, że mają. Ja powiem szczerze, że nie sprawdzałem. Nie rzuciło mi się to w oczy, ale być może mają rzeczywiście.
To byśmy musieli wprowadzić, jeżeli wprowadzamy taką usługę, to musimy wprowadzić w całym taborze. Bo wszyscy wiemy, że jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, że wciśnie w jednym autobusie, to wchodzi do drugiego z automatu, robi to samo. Zarówno przy wejściu do autobusu, jak i przy wyjściu z autobusu.
Dobrze, a autobusy przegubowe, czy to jest w ogóle dobry pomysł? Bo ja widzę te obecne autobusy, które się czasami, mam wrażenie, ledwo mieszczą na niektórych zakrętach. I też kierowcy narzekają, na przykład na skrzyżowanie Pobożnego i Armii Krajowej, gdzie się można ledwo zmieścić. I nie wiem, czy to bardziej kwestia wyprofilowania tego skrzyżowania, czy ustawienia znaków, które są może trochę blisko krawędzi jezdni, ale to zostawmy. Czy autobusy przegubowe, pana zdaniem, MZK powinien kupować?
Autobusy przegubowe, co zasady, sprawdzają się tylko i wyłącznie w godzinach szczytowych. Jest to parę parkursów i wtedy one rzeczywiście mają swoją efektywność i wykorzystanie.
Czy to skórka jest warta wyprawki, czy nie? Bo to są dużo droższe, jak rozumiem, autobusy, bo są po prostu
dłuższe,
tak?
Aczkolwiek jeżeli chodzi o samą technikę jazdy, no to nie sprawia to kierowcy problemu. No mówię, jestem, że tak powiem, trochę wyłączony już z tej informacji, bo już nie jestem...
No podobno z komunikacji się nie wyrasta, więc jakby...
Nie wyrasta.
Czy pan jest przekonany, czy nie przekonany, czy czeka pan na argumenty, żeby ktoś pana przekonał jako ewentualny...
Bo musiał to przeanalizować w obecnej sytuacji, bo...
Nie roztrząsajmy tego, bo to nie jest chyba do zrealizowania.
Warto się na tym pokłonić, zweryfikować i wtedy...
Pan Dariusz Kobierski pyta, jakie pan ma kwalifikacje do bycia prezesem w firmie Energooperator, to jest ta jeszcze spółka podległa pod Energooperator, i jakie ma pan kwalifikacje do tego, żeby być w Radzie Nadzorczej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, czy jest coś więcej niż legitymacja partyjna? Jest pytanie od pana Dariusza Kobierskiego.
Bardzo ciekawe pytanie.
To może pan się szansę wytłumaczyć.
Może zacznijmy tak. Bo tu oczywiście jestem...
No jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości i jest tutaj sugestia, jak rozumiem, że dostał pan tę pracę, dlatego że jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
I mam legitymację.
Ma pan legitymację. Tak.
Dobrze, to rzeczywiście muszę trochę rysu historycznego rzucić, jeżeli...
Żołnierski słowa, jeżeli można. Dobrze. Proszę bardzo.
To tak, pracę zawodową zacząłem w PKS-ie w Słupsku w 1995 roku, a na stanowisku specjalista do spraw gospodarki biletowej. Później po 2 latach awansowałem na kierownika działu marketingu. Po następnym półtora roku awansowałem na kierownika działu, na zastępcę kierownika działu przewozów i marketingu. I to jest moja taka ścieżka kariery zawodowej w PKS-ie w Słupsku. Podstawowa, przez 10 lat budowałem swoją, jakby to powiedzieć, swoją opinię w pracy i budowałem swoją osobę i swoje doświadczenie, co miało odzwierciedlenie w moich awansach osobistych, pracując w PKS-ie Słupsk. W 2006 roku zostałem powołany przez wojewodę pomorskiego na zarządcę komisarycznego nad PKS-em w Bytowie. Byłem po 10 latach pracy w PKS-ie Słupsku. Także zdobyłem odpowiednie doświadczenie, przeszedłem wszystkie ścieżki awansu zawodowego.
A zaraz ludzie zapytają, że w 2006 roku to pewnie był wojewoda z Prawa i Sprawiedliwości, dlatego pan tę robotę dostał.
Tak, można tak domniemać, tylko że to nie była moja inicjatywa, tylko to była rekomendacja osób z branży. Taka jest prawda i to można...
Okej, i wtedy był pan w PKS-ie w Bytowie.
Byłem w PKS-ie Bytowie przez 3
lata. Jako likwidator czy zarządca?
Nie, jako zarządca komisaryczny, bo tam rok wcześniej, zanim trafiłem do PKS-u Bytów, odszedł ówczesny dyrektor na emeryturę i tam był przejściowy dyrektor, osoba zarządzająca, ale za jego czasów po prostu tam się trochę nieciekawie działo spółką z firmą.
Ile pan był w tym Bytowie? PKS-ie.
2006-2009.
3 lata.
Tak.
I potem?
Potem był taki roczny epizod z firmami transportowymi prywatnymi w Słupsku. Potem była własna działalność gospodarcza, potem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ale jeszcze chciałbym powrócić, bo tu mówimy o kompetencjach, tak? Jakie mam, żeby zarządzać.
No bo tutaj to jest trochę inna działalność, bo energooperator to jednak nie PKS Bytów.
To nie jest PKS.
Z całym szacunkiem.
Ale przede wszystkim niezależnie od tego, jaki jest profil działalności, to się liczą kompetencje, jeżeli chodzi o samą osobę zarządzającą biznesem, bo na tym się przede wszystkim skupiamy, bo uważam, że gdybym nie miał odpowiednich kwalifikacji, to nikt by mi nie powierzył właśnie w 2006 roku, żeby być zarządcą komisarycznym publicznym, żeby zrobić, przygotować i zrealizować program.
Ale wie pan, że nie wszystkie takie nominacje, w której części są nominacje partyjne, nie zawsze są trafione.
Panie redaktorze, no to chcę właśnie powiedzieć. Przeprowadziłem cały proces restrukturyzacji tego przedsiębiorstwa. Przekształciłem przedsiębiorstwo, które było przedsiębiorstwem państwowym, przekształciłem w spółkę prawa handlowego. W tym czasie, lata 2006-2009, to nie były bardzo ciekawe czasy dla komunikacji, bo wiemy, że już wchodziliśmy w ten pierwszy kryzys. A trzeba zaznaczyć, że tak jak się rozwijał w tym czasie PKS, to żadna firma na Pomorzu Transportowa. Bo to był zakup 14 nowych autobusów, były kompleksowe wymiany kolejnych 12 autobusów.
Uczciwie trzeba powiedzieć, że ostatnie lata dla PKS-u Słupsk też były dość dobre.
Do tego też możemy dojść. I jeszcze, i tak jak mówiłem, dwie stacje paliw były wyremontowane, było te zaplecze techniczne poprawione, były projekty dalszego rozwoju PKS-u o stworzenia tak zwanego centrum napraw dla wszystkich pojazdów, takie mieliśmy stworzyć, no ale niestety zostałem odwołany i już się tych planów dalszych nie dało zrealizować. Później, co ciekawe, kolejny etap to jeszcze jest w moim epizodzie powrót do PKS-u Słupsk w 2012 roku, gdzie konkurs akurat ogłosiła Rada Nadzorcza Platformy Obywatelskiej.
Jaki był los tego konkursu?
Jaki był taki los? Wygrałem ten konkurs. Trafiłem do spółki, no już wtedy to była spółka, która przez nieumiejętne zarządzanie przez działaczy Platformy Obywatelskiej zaczęła nagle dołować.
Czyli wybrali pisowca, żeby poprawił po swoich? Chce pan powiedzieć?
Nie. Wygrałem, teraz to mogę powiedzieć otwarcie, wygrałem tylko dlatego, żeby osoba, która polowała na to stanowisko, mogła zrobić zmiany w statucie spółki i pozbyć się zapisu, że osoba zarządzająca spółką musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, który ja akurat posiadałem.
Dobrze, czyli krótko mówiąc, pan uważa, że ma pan kompetencje, żeby dostać te prace, a to, że ma pan legitymację partyjną, nie przeszkadzało, a to nawet trochę pomagało.
Można tak to nazwać, ale ja mogę z podniesioną głową iść przez ulicę, nikt mi nie zarzuci, że w instytucji, w której pracowałem, którą zarządzałem, wyrządziłem tej spółce jakąkolwiek krzywdę.
No bo sugestia w tym pytaniu jest, jak rozumiem, taka, że dostał pan przede wszystkim dlatego tę pracę, że był pan działaczem i jest pan działaczem Prawa i Sprawiedliwości. A pan chce powiedzieć, że to jest tylko atut dodatkowy i nie przeszkadzający, tak? Tak to mam zrozumieć?
Można to rozumieć.
Bo nikt panu nie zarzuca, że pan nie jest fachowcem od komunikacji na przykład, dzięki temu, że pan pracował w PKS-ie Bytów i PKS-ie Słupsk. Tutaj się pojawiła taka wątpliwość, jak rozumiem, że to była trochę mniejsza skala działalności niż w NRD z operatorem.
Trochę mniejsza skala. Zasoby osobowe praktycznie zbliżone. Majątek w spółkach PKS był porównywalny. Tylko że akurat w tej spółce, w której ja teraz pracuję, jeżeli chodzi o energooperator, no to my pracujemy na sieci, zajmujemy się głównie pracami inwestycyjnymi, tak, budową stacji transformowych, czy linii kablowych i tak dalej, to jest inny charakter, tak?
Okay.
Więc tutaj są kwestie właśnie tego...
No rozumiem, że pan to wyjaśnił w dość długim wywodzie i mam nadzieję, że to jest satysfakcjonujące dla pytającego. Jeszcze jest jedno pytanie, może tak, jak pan widzi, też pan Dariusz Kobierski napisał, jak pan widzi przyszłość zadłużonego MZK jako były prezes PKS-u Słupsk i PKS-u Bytów? Co by pan tam zmienił? Bo MZK dostał kredyt, pożyczkę z budżetu miasta na zapłacenie VAT-u za autobusy elektryczne. Nie uzyskałem odpowiedzi, czy oddał te pieniądze. Podejrzewam, że nie oddał, dlatego że gdyby oddał, to musielibyście je potem wprowadzić do budżetu. Dokładnie, do budżetu, tak. A takiej uchwały ja nie pamiętam, powiem szczerze. Więc co by pan zmienił w MZK, żeby ta spółka była dochodowa, bo pan na razie chce jej dołożyć obowiązków i z budżetu miasta dołożyć jeszcze 3 miliony na bezpłatne kursy dla uczniów.
Panie redaktorze, ja będę mógł powiedzieć coś więcej, jak będę miał pełen dostęp do...
Ale pan widzi, co się dzieje na ulicach, jakie autobusy jeżdżą, jak jeżdżą, że jedna linia jest na przykład zawieszona od prawie półtora roku i nie funkcjonuje, chociaż się cieszyła jakąś popularnością. I człowiek czuje, fachowiec czuje takie rzeczy, że coś jest nie okej, albo jest dobrze, ale są inne czynniki, które przeszkadzają.
Jeżeli mówimy o samej kondycji spółki, no to są zaniedbania właścicielskie. to powiedzmy sobie szczerze.
Pani prezydent powiedziała, że oddała stare długi, które były rolowane, że jest między innymi dzięki waszej też inicjatywie. Pani... Zwiększono też wozokilometr, było kolejne podniesienie wozokilometra i powinno być lepiej.
Tylko dlaczego pod naciskiem, a nie był to normalny proces wynikający z umowy powierzenia?
Może pani prezydent dała wam się wykazać jako radnym.
No to dziękuję bardzo.
Nie bronię pani prezydent, ja po prostu wolałbym, żeby to było na jakichś innych warunkach, ale to nie ja decyduję.
Kwestia jest taka, jeżeli by była umowa powierzenia realizowana na bieżąco, spółka by była zasilona na bieżąco należnymi, zaznaczam, należnymi im formalnie pieniędzmi, to by do tego kryzysu nie doszło.
Czyli to jest wina zarządcy, znaczy właściciela, czyli prezydent miasta?
Nadzoru właścicielskiego, tak.
Czyli jest niewłaściwy pana zdaniem, tak?
Tak.
A co by pan tam zmienił? Czyli trzeba regularnie dawać więcej pieniędzy. No to jest łatwo tak powiedzieć.
Nie, to nie chodzi o dawanie. Jeżeli mamy określony koszt wozu kilometra, to nie możemy udawać sztucznie, że go nie ma. Mhm. Bo tłumaczenie ze strony pani prezydent, że spółka też generuje dodatkowe przychody, to ona nie generuje je po to, żeby łatać dziurę w komunikacji zbiorowej, bo ona za to nie odpowiada. To są dodatkowe przychody spółki, które mają być na modernizację własnej infrastruktury, właśnie na element podwyżkowy, który jest bardzo istotny w tego typu działalności. I na tym się powinniśmy skupić, rozgraniczać prowadzone działalności, które wykonuje spółka MZK.
A jako prezydent to pan by naciskał na MZK, żeby zarząd kupował więcej autobusów elektrycznych, czy jednak spalinowych, na przykład
spalinowych.
Z Euro 6? Dlaczego nie elektryki?
Dlaczego nie elektryki?
No kupiliśmy kilka sztuk i jeżdżą.
No i dwa albo trzy co chwilę są na serwisie.
To są potwierdzone informacje, bo tylko takie plotki słyszałem, nikt tego jeszcze nie potwierdził.
To są potwierdzone. Mogę jeszcze powiedzieć, że niektóre autobusy nawet czekają w kolejce, kiedy będą mogły tam pojechać i być naprawiane.
No dobrze, czyli pan elektryków nie kupował. My będziemy weryfikować te informacje, proszę się nie martwić, spokojnie zapytamy o to. Natomiast elektryków pan nie kupował, czyli pan nie jest za Zielonym Ładem?
To nie chodzi o Zielony Ład, chodzi o system wprowadzania Zielonego Ładu. Mhm. Wszystko musi być rozwiązane systemowe, i przede wszystkim nawet gospodarka danego kraju, czy nawet regionu musi być do tego dostosowana.
A miasta Słupska jest dostosowana, bo o elektrykach słyszę od 6 lat, a nikt nie stał i nie powiedział, dobrze, a z czego będziemy to zasilać? Dlaczego MZK nie ma na przykład własnej farmy fotowoltaicznej? To jest historia 2018 roku się toczyła, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne i żaden radny tego argumentu nie podniósł. Nie słyszałem go przynajmniej. Nie chcę nikomu odbierać prawa do wygłaszania takich opinii, ale ja się z taką opinią nie spotkałem, żeby którykolwiek z radnych w Słupsku wstał i powiedział, halo, a skąd będziemy brali prąd?
No, rzeczywiście nie było takiej dyskusji, ale mówiliśmy w dyskusjach, był podnoszony argument, że to jest nie czas i nie miejsce na te autobusy elektryczne.
No ale mamy je, zapłaciliśmy za nie.
Zapłaciliśmy, ale
w dużej części dotacji, ale zapłaciliśmy.
Tak, panie redaktorze, ale wyszło to, te nasze obawy się potwierdziły, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych autobusów w przestrzeni Słupska. 8, 10 czy nawet 20 autobusów, gdyby były nawet wszystkie autobusy elektryczne, one nie będą miały znaczącego wpływu na jakość powietrza w Słupsku.
Czyli pan nie będzie elektryków kupował, krótko mówiąc, gdyby pan został prezydentem oczywiście.
Nie jestem zwolennikiem.
Nie jest pan zwolennikiem, dobrze. Jeszcze jedno pytanie. Czy przywróci pan większy użytek oraz dawny szacunek co do herbu miasta? To jest pytanie od słuchacza. Mówię tu o jego używaniu na plakatach informujących o honorowym patronacie prezydenta miasta w przypadku takiego wydarzenia, przypomnienia mieszkańcom o jego istnieniu, a nie obecnego logotypu udającego tak zwaną wiewiórkę, a także większą ekspozycję flag miasta w przypadku wydarzeń na Placu Zwycięstwa. Pyta pan Michał.
Dziękuję panu Michałowi za to pytanie.
Panu się logo miasta nie podoba nowe?
Które?
Czy podoba?
Te logotypy wymyślone za poprzedniego prezydenta miasta?
Te, które pan Michał nazwał wiewiórą.
Nie podoba mi się.
I co, stary herb pan przywracał większym?
Oczywiście.
Czyli wiewiórka do kosza?
I to nie mówię dzisiaj, bo to można nawet sprawdzić w moich wcześniejszych wypowiedziach. Opowiadam się za tym, że trzeba przywrócić godne miejsce obecnemu herbowi, który jest, ale w przestrzeni publicznej mamy swój ładny herb, do którego jesteśmy przywiązani i jeżeli będę prezydentem, to gwarantuję, że będzie na właściwym miejscu.
Czyli gryf tak, wiewiórka nie, tak?
Wiewiórkę,
trzymając się tej stylistyki.
Ja powiem tak, wiewiórkę bym zostawił na potrzeby wewnętrzne, bo jest wizualizacja określona pod wydziały, czy nawet pod nie wydziały, to nawet w korespondencji wewnętrznej to by się dobrze sprawdziło, bo od razu było wiadomo, od kogo przychodzi na przykład do mnie pismo, bym nie musiał czytać. I bym od razu wiedział, który...
Na łatwiznę chce pan pójść, normalnie świecie. Ale teraz bardzo poważny temat. Co zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali ze Słupska, nawet jak wyjeżdżają, to żeby tu wracali? Bo społeczeństwo nam się starzeje w mieście. Nie chcę powiedzieć, że Słupsk wymiera, ale w jakiejś perspektywie trzeba sobie powiedzieć jasno, że tych młodych ludzi będzie znacząco mniej niż ludzi w wieku 40 czy 50 plus.
Jest to skomplikowane zagadnienie. Myślę, że żaden z obecnych kandydatów na prezydenta nie znajdzie złotego środka. Jest to, jakby to powiedzieć...
No bo to jest jakiś problem, który będzie się kumulował, a wszyscy...
Nasza młodzież głównie wybywa z naszego miasta w momencie, jak już idzie na studia. To trzeba nazwać.
Myślałem, że pan powie, że jak mamy już Uniwersytet Pomorski, to będzie łatwiej ich przekonać, ale pan tego argumentu nie użył.
Znaczy, panie redaktorze, do tego jeszcze nie doszliśmy w wątku, ale Uniwersytet Pomorski to jest pewien element tej układanki.
A jakie inne pan by widział, żeby to jakby dopełnić? Co musiałoby się zmienić? Co może prezydent w tej sprawie w ogóle zrobić? Może nic nie może i może niepotrzebnie o tym rozmawiamy.
No, jest to kwestia też rozwoju miasta, tak? Tak jak się rozmawia z młodszym pokoleniem, to na przykład jeżeli chodzi o młodzież, do określonego wieku szukajmy rozrywki, jakichś zajęć. Nie tylko chodzi o kwestie pubów czy ewentualnie kina, ale też chodzi o taką rozrywkę jakąś koncertową, niekoncertową.
Najbliższy piątek chyba jest jakiś koncert szczególnie dedykowany osobom młodym. Tak, polski ale, rap. Ale ile nie tego, wszyscy są w stanie to znieść.
Tego imprezy mamy?
No coś tam jest, coś się odbywa. No dobrze, ale pana zdaniem to jest problem, którym się powinien prezydent jakoś szerzej zająć, czy nie? Czy to nie ma żadnego wpływu?
Bo to jest też związane z otoczeniem nawet około biznesowym, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, rozwojem przedsiębiorstw, atrakcyjnymi miejscami pracy. Jest to duże, tutaj w tym polu, duże pole do popisu. Ja akurat tutaj jeszcze padło wcześniej pytanie, jakie mam kompetencje do zasiadania w Radzie Nadzorczej. Oczywiście mam odpowiednie, jak to się mówi, papiery na to. I też właśnie tutaj, tam będąc właśnie członkiem Rady Nadzorczej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zdobyłem pewne doświadczenia i informacje, w jaki sposób można pozyskać tych inwestorów, jak z nimi współpracować, żeby ten rynek pracy lokalny uatrakcyjnić.
Jeszcze jeden temat, który nam trochę umknął, ale nie chciałbym, żeby umknął, bo pan już o tym wspomniał, że pan będzie za tym, żeby powiększać miasto, jak dobrze zrozumiałem, tak?
Tak.
O Siemianice, Bierkowo teraz, tak? A to jest jeszcze pytanie, czy w następnej kadencji nie zabrać się za gminę Kobylnica, jeżeli chodzi o powiększenie miasta. Wójt Kobylnicy chciał być burmistrzem miasta Kobylnica. Byłaby więc, jakby chciała, terenem miejskim właśnie Kobylnica, pyta pan Darek. Co pan o tym sądzi? Czy pan będzie się w tym kierunku jakby swoje zainteresowania, jeżeli chodzi o to, że będzie pan prezydentem ewentualnie i czy Kobylnica wchodzi w grę, czy nie? Czy pan uważa, że należy ten proces wstrzymać na razie, rozmawiać albo wręcz przeciwnie, składać kolejne wnioski o powiększenie miasta?
Jeżeli mówimy o samej miejscowości Kobylnica, tak, i gminę Kobylnica, no to staje się naturalnym kolejnym etapem ewentualnego rozszerzenia granic miasta, bo nie można iść tylko w tym tak zwanym kierunku północnym, bliżej morza, bliżej Ustki się w tym kierunku rozrastać, bo tam już ewentualnie po dalszym przyłączeniu miasta Słupska myślę, że będzie wystarczające jakieś przestrzenie do zagospodarowania przez miasto Słupsk będą, również pod kątem inwestycyjnym, czy nawet pod kątem rozwoju mieszkalnictwa. Więc Kobylnica, czy nawet Bolesławice to są takim naturalnym, ewentualnym kolejnym tokiem zdarzeń, który bym się musiał...
Kolejnym etapem, tak?
Kolejnym etapem, aczkolwiek myślę, że to jest zbyt odległa sprawa, jeżeli chodzi o poszerzenie granic miasta o tereny gminy Kobylnice, z tego względu, że tutaj już na dzisiaj już takie są już... nieformalne, można powiedzieć, w ramach plotek doniesienia, że nawet gdyby ci radni zgodzili na dalsze poszerzenie granic miasta Słupska o nasze poszerzenie, dokończenie pierwotnego wniosku, który był sprzed 2 lat odnośnie poszerzenia granic miasta Słupska, to się może okazać, że będzie wstrzymany centralnie.
Dobrze.
A to z jednego względu, że żeby ten proces się odbył i był skuteczny, to muszą paść jasne deklaracje z obozu rządzącego, przynajmniej co najmniej na naszego...
Czyli pan uważa, że obecny rząd Donalda Tuska nie będzie skłonny poprzeć tego wniosku? Dlaczego? Skąd pan takie wnioski wyciąga? Z czego?
Ja mam takie wnioski z obecnie procedowanego wniosku, że jak było nawet wezwanie i prośba o wsparcie procesu rozszerzenia miasta Słupska przez naszych posłów i senatorów z Platformy Obywatelskiej, to żaden z nich się nie chciał oficjalnie wypowiedzieć i nie chciał powiedzieć, czy jest na tak, czy nie, czy jest na nie. I nawet jak rozmawialiśmy...
Może jeszcze ich nie przekonaliście po prostu.
Panie redaktorze, jak nawet rozmawialiśmy nawet z... Ja to mogę powiedzieć, bo z Pawłem Szewczykiem rozmawialiśmy i nieraz na temat poszerzeń granic miasta Słupska, jeżeli nawet rozmawialiśmy o tym bieżącym wniosku, ja zadałem wprost pytanie. Czy masz poparcie właśnie w swoich władzach, powiedzmy centralnych?
Po stronie rządowej, tak?
Po stronie rządowej, że ten wniosek będzie procedowany i czy będzie poparcie? Powiedział, że nie ma takiej informacji. Jeżeli osoba, która...
Może jeszcze nie dotarła po prostu.
Panie redaktorze, jeżeli osoba inicjująca wniosek o poszerzenie granic miasta Słupska nie wie, że może liczyć na jakieś wsparcie albo mieć jakieś zaplecze do tego...
Mam wątpliwości, bo na pana miejscu siedział Paweł Szewczyk i jasno deklarował, jakie są jego zamierzenia, że chodzi mu o Siemianice, Bierkowo i Kobylnice. Ale dobrze, a jak by pan przekonał mieszkańców tych podsłupskich miejscowości, żeby zmienili swoje zdanie? Bo dzisiaj wszystkie badania, opinii, konsultacje mówią jasno, to jest w okolicach 90% tych ludzi, którzy biorą udział w tych konsultacjach, nie chce mieszkać w Słupsku, chcą mieszkać w swojej gminie. Co pan by im powiedział? Słuchajcie, jak by pan ich przekonał?
Żeby ich przekonać, to trzeba stworzyć pakiet, tak jak to robiły nasze gminy Kobylnice i gmina Słupsk. Tam, jeżeli mieszkaniec chciał się osiedlać, to były gotowe, przygotowane pakiety zachęcające, że ulga na to, ulga na jedną usługę, na drugą usługę, na jakieś dodatkowe świadczenia i tak dalej. W przypadku miasta Słupska takie czynności nie zostały dokonane i zostały zaniedbane. Już od pierwszego wniosku, od pierwszej porażki, które miasto Słupsk poniosło w 2009 roku. Od tamtego momentu nic się nie wydarzyło w mieście.
Czyli co by mówi pan, że miasto się nie potrafi uczyć na swoich błędach?
Tak to można odebrać.
A to jest unikanie błędów, jak się w kilkanaście minut podejmuje uchwałę w sprawie chęci powiększenia miasta i przed końcem roku zawozi szybko do sekretariatu gminy sąsiedniej, zaskakując w ogóle ten samorząd. Tak to powinno wyglądać pana zdaniem?
To jest, panie redaktorze, skrót myślowy.
Skrót. Komisja w tej sprawie trwała 15 minut.
Ale była komisja powołana dużo wcześniej. I prace trwały w komisji. Materiały były gromadzone przez komisję i powstały wnioski.
Ale pytałem, panią wójt Dykier była kompletnie zaskoczona waszym wnioskiem wtedy.
Nie wiem, czy można być zaskoczonym, jeżeli pół roku wcześniej się wierzy, że takie prace trwają w komisji. I to jest naturalne. Można się było spodziewać, że może być taki wniosek o rozszerzenie granic miasta Słupska.
Czyli pan by inaczej zachęcał mieszkańców pakietem korzyści?
Oczywiście, bo jak można przekonać kogoś, żeby stał się mieszkańcem Słupska, jak nie korzyściami, którzy może z tego miasta czerpać. A wiemy dobrze, że tak jest.
A kartę miejską pan ma?
Kartę miejską nie mam.
Dlaczego pan nie ma? No to jest tam podobno ten pakiet korzyści, który ma przekonywać pewnej części do tego, żeby być mieszkańcem Słupska. Może to jest jakieś wyjście, no ale pan nie korzysta. Ja miałem, ale mi wygasła, bo szczerze powiem, nie zarejestrowałem się ponownie, powiem szczerze. No dobrze, ile będzie tur wyborów? Jedna czy dwie?
Chciałbym, żeby była jedna, korzystna dla mnie.
Ostro.
Czemu ostro? No,
no 50% plus jeden.
Startuję po to, żeby...
Optymistycznie pan do tego podchodzi.
Startuję po to, żeby wygrać, no to, ale tak realnie...
Takie
to,
jest założenie zawsze.
Ale realnie chciałbym, żeby była druga tura.
Druga tura.
Tak.
I ma pan już swojego wymarzonego przeciwnika w tej drugiej turze, czy co tam los przyniesie to?
Co los przyniesie, to będzie. Aczkolwiek się zapowiada się na to, że obecna pani prezydent będzie jako... Patrząc pod kątem układu na liście, pani prezydent będzie jako pierwsza osoba na liście, ja będę jako ostatni na liście.
To alfabetycznie pan na to patrzy, tak? Czy nie?
Bo tak jest.
No tak. No rzeczywiście, będzie ciekawie.
Będzie ciekawie.
No dobrze. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Bardzo. Adam Treder, radny i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Słupska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.